składzie podcastu jeszcze słowo. Ja nazywam się Katarzyna Czajka-Kominiarczuk i prowadzę bloga Zwierz Popkulturalny, a to podcast, który towarzyszy temu blogowi. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek będzie na temat, który wydaje mi się należy do takiej grupy tematów, które powracają co roku i co roku zadajemy sobie podobne pytania. I być może bym nie poruszała tego tematu, gdyby nie fakt, że tak się akurat stało w mojej życiowej drodze, że jestem troszeczkę od niego ekspertką. I tu pewnie już domyślacie się, że będziemy mówili o Oscarach, a właściwie nie będziemy mówili o Oscarach, bo wcale nie mam ochoty zaczynać tematu Oscarowego przed galą Oscarową, natomiast chciałabym powiedzieć w ogóle o całym tym wielkim cyrku nagród filmowych, który rozpoczyna się gdzieś w okolicach festiwalu w Wenecji, a kończy się właśnie Oscarami. Trzeba przyznać, że jest to dosyć przedziwna instytucja, która nam się wytworzyła na przestrzeni lat. Ponieważ przez bardzo, bardzo wiele lat było tak, że mieliśmy tak naprawdę nagrody festiwalowe, no a potem mieliśmy w sumie z tych nagród, które ludzie śledzili w jakiś taki bardziej uważny sposób Oscary. Ale to się zupełnie zmieniło i Oscary dzisiaj nie są tak naprawdę głównym wydarzeniem sezonu, ale ostatnim wydarzeniem sezonu. Być może największym, ale zdecydowanie nie jedynym. Po drodze mamy nagrody gildii producentów, nagrody gildii aktorskich, Złote Globy, które mimo bardzo wielu różnych kontrowersji wciąż mają dla wielu osób znaczenie i wciąż, jak widzieliśmy w tym roku, mogą dać nam dużą galę z najważniejszymi nazwiskami. Mamy oczywiście nagrody reżyserów, mamy nagrody krytyków, czyli Critics' Choice Awards, mamy do tego wszystkiego jeszcze nagrody niezależne, czyli Independent Spirit Awards, mamy nagrody brytyjskie, czyli BAFTY. I tych nagród, i to ja nie wymieniłam wszystkich, ja wymieniłam te, które uznałam, że są warte wymienienia, a także jeszcze jedno, te, które są transmitowane. Dlatego, że tak naprawdę nagrody filmowe to nie jest coś, co jest nowe, ani coś, co pojawiło się dopiero niedawno. Dopiero niedawno pojawiły się transmisje tych wszystkich nagród. I tak możemy oglądać galę nie tylko rozdania Oscarów czy Złotych Globów, ale właśnie SAG Awards, czyli nagród aktorskich. Możemy oglądać sobie Critics' Choice Awards, możemy obejrzeć Independent Spirit Awards, możemy nawet oglądać nagrody gildii reżyserów, jeśli mielibyśmy dojście do amerykańskich stacji. I tutaj pojawia się problem. Pierwszy to oczywiste zmęczenie materiału. To znaczy, ileż można obejrzeć gal, na których ludzie dają sobie nagrody, tak? Każde przemówienie, każde kolejne przemówienie sprawia, że jesteśmy trochę mniej wyczuleni na to, co mówią konkretni aktorzy, też ich emocje się zupełnie zmieniają. Tutaj wydaje mi się, że kiedy pierwszy raz Wszystko Wszędzie Naraz zbierało nagrody na Złotych Globach, to atmosfera była zupełnie inna niż kiedy kilka tygodni temu na SAG Awards też aktorzy i aktorki z tego filmu zostali wyróżnieni. I tutaj mamy wrażenie jakiejś takiej powtórki z rozrywki, a potem dochodzimy do Oscarów. No i jeśli ponownie po raz trzeci ktoś z tej obsady dostanie tę nagrodę, to będziemy mieli bardzo często, jeśli oczywiście śledzimy tę sprawę, poczucie, że już wszystko widzieliśmy, już wszystko słyszeliśmy. Kolejna sprawa jest też taka, że te elementy, które obecnie bardzo często decydują o tym, co przyciąga nas do nagród i które są w ogóle zupełnie spoza kategorii artystycznych, czyli chociażby czerwone dywany, kiecki, rzeczy za kulisami, jakieś właśnie fajne przemówienia, one zaczynają nam się nudzić, tak? No, oczywiście fajnie sobie porównać kiecki z różnych czerwonych dywanów, czy nie tylko kiecki, bo teraz w tym roku mam wrażenie, że kiecki są mniej ciekawe niż garnitury. Garnitury tutaj są w tym roku, czy właściwie garnitury, czy stroje męskie w tym roku wyjątkowo są ciekawe. Tutaj chciałabym wyróżnić Eddiego Redmayna, który ubiera się w tym roku fenomenalnie. Nie wiem, kto jest jego stylistą, ale brawo. W każdym razie też mamy takie poczucie, że tego się robi dużo, że jakby ten jeden look sezonu nagle zamienia się w 5, 6, 7 ubrań, które śledzimy, no i oczywiście możemy oceniać, mogą nam się podobać czy nie, ale też powoli następuje zmęczenie materiału. Ale to są wszystko rzeczy takie, powiedziałabym, oczywiste, prawda? Te wszystkie gale, które się powtarzają, dowcipy, które wysłuchujemy. Ale pozostaje pytanie, które pewnie wiele osób się zadaje, czy to jest tylko przejaw filmowego, hollywoodzkiego zadufania, jakiejś nadmiernej pewności siebie, jakiegoś poczucia, że trzeba sobie statuetki powręczać? Czy to jest coś, co powinno nas w ogóle interesować? Czy to w ogóle cokolwiek mówi o czymkolwiek? I tutaj od razu chciałabym powiedzieć, że oczywiście powinniśmy zaznaczyć, że nagrody wręczają sobie wszystkie branże, tak? Jakby jestem absolutnie pewna, że istnieje jakaś nagroda dla dekarzy roku, dla najlepszej firmy dekarskiej, nie wiem, dla najlepszej reklamy firmy dekarskiej, na pewno, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Tylko, że oczywiście nie są to nagrody, które budzą takie emocje. No mamy nagrody muzyczne, ich jest mniej, no ale z kolei kiedy oglądamy Grammys, no to tam jest tyle kategorii, że po prostu, nie wiem, aż trudno się połapać w tym, kto te Grammys ma, a kto nie ma. W każdym razie wracając do nagród, wydaje mi się, że tak naprawdę jesteśmy w stanie z tego świata nagród wyciągnąć ważne rzeczy. Rzeczy, które nie są koniecznie związane z tym, co w tym świecie nagród jest najciemniejsze, czyli z kampaniami, z pieniędzmi, z marketingiem, z tym wszystkimi działaniami zakulisowymi, którego jesteśmy coraz bardziej świadomi i wiemy, że tak naprawdę no te nagrody nie trafiają za zawsze do tych najlepszych, najbardziej pożądanych filmów, tylko tych, które znalazły się w jakiejś wąskiej grupie, która w danym roku jest rozważana jako filmy, które mogą wygrać nagrodę. No to skoro wiemy, że tak naprawdę to nie jest nagroda za najlepszy film, bo to nigdy nie jest nagroda za najlepszy film. Jeśli wiemy, że tam są różne zakulisowe działania, jeśli zdajemy sobie sprawę, że chociażby w przypadku Oscarów, no to są te wielkie kampanie Oscarowe, to czy to jest, po coś jeszcze? To jest tylko taki spektakl w spektaklu. I do pewnego stopnia chciałabym powiedzieć tak, to zawsze jest spektakl w spektaklu i jest to z założenia spektakl dla spektaklu, to znaczy po to powstały chociażby Oscary, żeby w ten sposób prezentować Hollywood. Ale kiedy myślę o tym szerszym spektrum, właśnie o tym sezonie nagród, no to przede wszystkim zastanawiam się nad kwestiami związanymi z tym, jakie problemy te nagrody pokazują, a jakie czasem próbują rozwiązać nawet bardzo nieporadnie i przede wszystkim jakie dyskusje wywołują. Bo mam takie poczucie, że tak naprawdę sezon nagród jest tak cenny jak dyskusje, które toczą się w czasie tego, kiedy rozdane są te nagrody. Bo jak mówiłam wielokrotnie i zawsze trzeba to pamiętać, tak naprawdę nagrody mogą tylko sygnalizować rzeczy, które są dużo głębsze, które dzieją się w samym biznesie. I wszelkie zmiany w nagrodach są tak naprawdę tylko jakimś takim czubeczkiem tego, co jest poniżej. To jest jak w tym memie, kojarzycie z górą lodową, że jest ten czubeczek, pod spodem masz tą wielką górę lodową. I to jest dokładnie to. Wszystkie nasze dyskusje o tym, co się dzieje na Oscarach, Złotych Globach, SAG Awards i tak dalej, są tak naprawdę dyskusjami o tym czubku, natomiast cały biznes jest pod spodem. Ale wciąż to, że te nagrody się pojawiają, pozwala nam te dyskusje odbyć. W związku z tym na przykład w tym roku rozmawialiśmy przy Złotych Globach. Jak to się stało, że wydarzenie, które w zeszłym roku było tak naprawdę skończone, tak? Nikt nie przyszedł, nie było wielkiej gali. W tym roku przyciągnęło te wszystkie gwiazdy i w tym roku Hollywood już w ogóle zachowuje się tak, jakby nie pamiętał, jak bardzo nierzetelną organizacją okazało się Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej akredytowanej przy Hollywood. I to daje nam z kolei punkt wyjścia pokazujący, że tak naprawdę bardzo wiele działań w zakresie poprawy i funkcjonowania organizacji może być dosyć powierzchowne, bo przecież nawet jeśli zaszły tam zmiany, to nie aż tak głębokie, nie aż tak szybkie, a jednocześnie zaczyna taką rozmowę, komu tak naprawdę ufamy, jako czym są te nagrody, kto je przyznaje? Zadajemy sobie bardzo dużo pytań odnośnie tych gremiów, które je przyznają i zaczynamy dostrzegać, że tak naprawdę wiarygodność tych gremiów jest bardzo różna. Co z kolei prowadzi nas do dyskusji o dystrybucji prestiżu i kto ten prestiż dystrybuuje w świecie filmu. Jak to się właściwie stało, że tak niewielka organizacja jak Złote Globy, czy właściwie to Stowarzyszenie Prasy Zagranicznej było w stanie zajść tak daleko? To jest jeden przykład dyskusji. Inny, który toczy się od lat i w tym roku znowu powraca. Kwestia kobiecych reżyserek. Coś, co przez lata traktowano jako temat poboczny, w ostatnich latach stało się tematem głównym. I ja wiem, że mieliśmy 2 lata z rzędu, kiedy Oscara za najlepszy film zdobyła kobieta za potem Kutaj Kampion. Ale to, jak ułożyła się ta sprawa, bardzo dobrze oddaje głębszy problem ze rozmową o nierównościach czy dyskryminacji. Czyli innymi słowy, mamy przykład tego, jak świat nagród chciał naprawić wszystko naraz i pojawiały się te kobiety, ale kiedy uznano, że sprawa jest naprawiona, bo 2 kobiety dostały Oscara, wróciliśmy do business as usual, czyli znowu 5 mężczyzn nominowanych do Oscara. I to pokazuje, że te zmiany, o których mówimy, takie działania bardzo mocno punktowe, tak naprawdę nic nie zmieniają w samej strukturze organizacji, albo często bardzo w strukturze kinematografii. Bo to nie jest tak, że tych kobiet tam nie ma. W tym roku mamy After Sun czy Women Talking, 2 filmy reżyserowane przez kobiety, które są w tych zestawieniach tych filmów nominowanych, ale nie znajdują się na przykład na Oscar w nominacji dla 5 najlepszych reżyserów. I to pokazuje, jak często te afirmatywne akcje, które mają chociażby pomóc w wyrównaniu nierówności, są tak naprawdę działaniami zakrytymi na bardzo niewielką skalę, tak? To znaczy, dostałyście 2 Oscary cicho. A to nie o to chodzi, żeby Oscar dla kobiety był czymś wyjątkowym, czy żeby był w ogóle rozważany w kwestiach politycznych. To chodzi o to, żeby ta obecność kobiet, reżyserek, nie była czymś dziwnym. W ogóle jakby już abstrahując od kwestii reżyserii, to widać po tych nagrodach, że pewne elementy związane z różnorodnością pojawiają się punktowo. To jest trochę tak, jak w tym roku rozdano SAG Awards i okazało się, że obsada Wszystko Wszędzie Naraz złamała bardzo dużo tych pierwszych razów. Tak, pierwsza kobieta azjatyckiego pochodzenia, która dostała Oscara za rolę pierwszoplanową. Pierwszy mężczyzna azjatyckiego pochodzenia, który dostał Oscara za rolę drugoplanową. W ogóle nie Oscara, tylko aktora. Przepraszam. Widzicie, Oscar tutaj w mojej głowie siedzi. Aktora. Tak się nazywa SAG Award. Nazywa się aktor. Serio. Autentycznie. Sprawdźcie sobie, ta statuetka nazywa się aktor. Ale o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że z jednej strony to jest takie, o mój Boże, piersi, super, cudownie, tylko że bardzo często sezony nagród pokazują nam, jak to jest punktowe. W tym roku Wszystko Wszędzie Naraz i azjatycy aktorzy się pojawiają, za rok, 2, 3, nie będzie ich w ogóle. Tak samo jest z aktorami, którzy są czarni i aktorkami. Też takie, że są takie lata, kiedy ktoś sobie przypomina, że już dawno nikogo czarnego nie było i dodaje ich do tych zestawień, a są takie lata, kiedy wyraźnie widać, że uznano, że już odrobiono pracę domową. I widać, że zmiany systemowe systemowe są tam, kiedy nie jesteśmy w stanie punktowo wskazać, o tutaj się zorientowali, że coś jest nie tak i tu było bardzo dużo nominacji, a tutaj zapomnieli, że coś jest nie tak i już tych nominacji nie ma. Chodzi o to, że ideałem jest, powiem wam jaka kategoria dla mnie, drugoplanowi aktorzy na Oscarach, bo tam zawsze jest różnorodność. Tam jest zawsze mnóstwo różnorodności. Tam są starzy, młodzi, biali, czarni, aktorzy najróżniejszego pochodzenia. Od bardzo dawna, kiedy patrzę na te kategorie, to są tacy czempioni różnorodności. I mam wrażenie, że ta kategoria pokazuje, jak odrobić tą lekcję tak naprawdę. Co roku ta grupa powinna być różna. Różna pod bardzo wieloma względami. To nie chodzi o to, że zawsze muszą być aktorzy o określonym kolorze skóry, czy o określonym pochodzeniu etnicznym, czy określonej płci, czy orientacji. Chodzi o różnorodność. Chodzi o to, że nie możesz spojrzeć na tę grupę i powiedzieć, nie widzę, oni wszyscy są tacy sami. Więc dla mnie na przykład to jest taki dosyć istotny element, czego uczy mnie ten jakby obserwowanie nagród. Jak bardzo często nikt nie myśli o zmianach systemowych, tylko o zmianach punktowych, tak? O jakiejś akcji afirmatywnej. Tylko z tych akcji afirmatywnych niewiele wychodzi. Nikt nie potrzebuje akcji afirmatywnych. Potrzebujemy zmian. No i kolejna sprawa, tak? No dyskusje, które się wokół tego toczą, bardzo dużo pokazują o tym, jak odbieramy kulturę. Bardzo często dyskusje o tym, które filmy znajdują się w tym kręgu nominowanych, pokazują też, czym tak naprawdę świat filmu chciałby być, co chciałby cenić. W tym roku fakt, że mamy takie zestawienie dwóch bardzo różnych filmów, czyli Wszystko wszędzie naraz i Na zachodzie bez zmian. Jeden film, Wszystko wszędzie naraz, pokazuje, że pewne elementy postmodernistycznej kinematografii kojarzonej zwykle z kinem rozrywkowym można wykorzystać do jakiejś szerszej refleksji na temat relacji rodzinnych i stosunków międzyludzkich. Z kolei Na zachodzie bez zmian odwołuje się do takiej dobrej, starej strategii dyskusji o sprawach kluczowych, o życiu, śmierci, wojnie i też w jakiś sposób rezonuje ze społeczeństwem w 2022 roku. Ale żadna z tych narracji tak naprawdę nie jest lepsza ani gorsza. Natomiast dyskusje o nich już pokazują, na co jesteśmy gotowi, tak? Bardzo wiele osób uważa, że Wszystko wszędzie naraz jest za mało ważnym filmem. I to też jest bardzo ciekawe, bo to pokazuje, co postrzegamy w kontekście ważności filmu. Jakie mamy kategorie estetyczne, czy kategorie kulturowe, które mówią nam, że dany film jest godzien nagrody, tak? Co musi się w nim pojawić, a co nie może się w nim pojawić. Elementy humorystyczne bardzo często sugerują nam, że film nie jest wart tego, żeby był nagradzany. Kiedy jest nagradzany, podważamy jego wartość, bo nie trzyma on tego dekorum nagród. Z kolei bardzo dużo osób na przykład uważa, że Na zachodzie bez zmian jest filmem, który nie ma wartości we współczesnym świecie, który jest w jakiś sposób ideologicznie pusty, ponieważ jesteśmy już zupełnie gdzie indziej, ale w istocie świat pokazuje, że refleksja nad losem ludzi, którzy bardzo wierzą w sprawę, czy zostają wyrwani ze swojej codzienności, rzuceni w ich wojny, nie jest refleksją, która nie znajduje miejsca we współczesnym świecie, rzekłabym, jest w nim dosyć mocno zakorzeniona. Więc to też pokazuje bardzo, jak te dyskusje trwają, jak wyglądają. To, gdy rozmawiamy o roli Angeli Bassett w Wakanda Forever, czy to jest rola zasługująca na wyróżnienie, biorąc pod uwagę, że jest w filmie superbohaterskim, także pokazuje pewne kategorie, które myślimy, tak? Jeśli przyjrzymy się roli Angeli Bassett, to jest to rola matki, która przeżywa żałobę po synu, która stara się w jakiś sposób kontrolować to, co się dzieje wokół niej, ale której wymykają się rzeczy spod kontroli. Czy ta rola jest mniej ważna dlatego, że tą matka superbohatera? Czy jesteśmy w stanie wyabstrahować grę aktorską i odłączyć ją od tego, w jakim kontekście się rozgrywa? Czy nie? Czy jednak mimo wszystko te role muszą być bardzo mocno zakorzenione w kontekście dramatycznym? Tak samo wielka rozmowa wokół Wieloryba i wokół roli Brendana Frasera. To z kolei rozmowa, która moim zdaniem bardzo mocno wskazuje nam, jak nasze personalne uczucia względem historii, jaką przychodzi aktor, przekładają się na naszą ocenę jego gry aktorskiej. Innymi słowy, czy to jest najlepsza rola, jaką kiedykolwiek zagrał ten aktor? Czy chcemy, żeby to była najlepsza rola, jaką kiedykolwiek zagrał, bo wtedy historia jego życia dostaje bardzo dobrą puentę, której sami potrzebujemy, ponieważ kibicujemy mu, ponieważ chcemy, żeby historia przystojnego aktora kina akcji, który nagle znika, powraca, po wielu latach opowiada o traumie związanej z depresją, z molestowaniem seksualnym, zakończyła się wyróżnieniem i takim jednoznacznym potwierdzeniem tego, że te historie mają puentę jak w filmach. I to ponownie jest dyskusja, która pokazuje, że w tym świecie nagród nie działamy racjonalnie, nie prowadzimy racjonalnych dyskusji. Prowadzimy bardzo emocjonalne dyskusje o tym, jak chcemy postrzegać kinematografię, jak chcemy postrzegać aktorów, jak chcemy postrzegać wyróżnione filmy, ale także siebie w świecie kinematografii, czyli jaką rolę przyznajemy sobie jako widzom. Chcemy jako widzowie mieć pewne dopełnienie, pewne puenty, pewne historie. Zresztą, jeśli przyjrzymy się temu, jak planowane są kampanie oscarowe, to one właśnie kładą nacisk na historię, na personalne opowieści, które zacierają bardzo często granice pomiędzy tym, co widzimy w filmie, a tym, co dzieje się w prawdziwym życiu. Chcemy się nas przekonać, że tak naprawdę ta narracja filmowa może się zdublować w rzeczywistości. A to już bardzo lubimy, bo jesteśmy bardzo podatni na tego typu zabiegi. Czyli innymi słowy, do pewnego stopnia świat tych właśnie nagród podpowiada nam, jak działa nasza psychika, na co się łapiemy, jakie mechanizmy marketingowe dobrze na nas działają. Doskonałym przykładem są zawsze te wszystkie filmy, te wszystkie produkcje, do których aktorzy muszą się zmienić, którzy sami opowiadają o tym, co przeżyli, ale też te, w których chcemy wierzyć, że było tam coś prawdziwego. Świetnym przykładem był Oscar sprzed kilku lat, na który występował Bradley Cooper i Lady Gaga. I to, jak bardzo i w czasie promocji, i w czasie tego występu ludzie chcieli wierzyć, że aktorów łączy być może to samo uczucie co bohaterów, pokazuje, jak bardzo podatni jesteśmy na przekraczanie tych granic, jak łatwo można nas tutaj skłonić ku jakiemuś filmowi. Nie chcę powiedzieć, że obserwowanie sezonu nagród jest jakoś wybitnie ważne i wszyscy powinniśmy to robić, ale wydaje mi się, że te dyskusje kulturowe, które się wokół tego dzieją, zarówno wobec mechanizmów, które rządzą Hollywood, jak i wobec samych filmów, jak i wobec właśnie ludzi nominowanych, którzy prowadzą swoje kampanie, pokazują nam bardzo wiele odnośnie tego, jak postrzegamy kulturę filmową, jak ją odbieramy, jak chcemy widzieć swoją rolę w niej samej. I kiedy przeżywamy radość albo zaskoczenie, albo zdenerwowanie nominacjami, wyróżnieniami, czy chociażby samym składem nominowanych, to pokazuje nam, że jednak mimo wszystko udaje się stworzyć taką bardzo specyficzną, emocjonalną reakcję, nie tylko na samo dzieło kultury, ale też na to, jak ono jest odbierane. Kiedy kibicujemy aktorom, kiedy kibicujemy konkretnym tytułom, to mamy bardziej taką relację, jaką mielibyśmy ze znajomymi, czy z ulubioną drużyną piłkarską, niż dziełem kultury. I to też jest ciekawe, dlatego że kinematografia, jak żadna inna dziedzina sztuki, stawia właśnie na tą rozgrywkę, na to poczucie przywiązania, no także pozafilmowego, co oczywiście prowadzi do daleko idących dyskusji i sporów, i zapewniam Was, że im więcej tych nagród, im więcej tych wyróżnień, tym więcej dyskusji i tym częściej osoby, które się ze sobą nie zgadzają, mają poczucie, że albo wygrały, albo przegrały, tak? Jeśli nasz aktor, którego lubimy, dostaje nagrodę, to w jakiś sposób potwierdza to też nasze intuicje i nasze wybory, a jeśli przegrywa, no to mamy poczucie, że wszyscy, którzy rozdają te nagrody, są głupi i się nie znają. Jak wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, kultura to nie jest rzeczywistość, w której nagrody są tak naprawdę możliwe, tak? Porównywanie ról, porównywanie filmów, porównywanie scenariuszy, czy nawet pracy charakteryzatorów wydaje się być skazane na niepowodzenie, dlatego że tak naprawdę, jeśli się nad tym bardzo mocno zastanowimy, to poza box-officem, gdzie filmy walczą ze sobą o pieniądze, no i być może poza naszym wieczornym wyszukiwaniem filmów w internecie czy na komputerze, gdzie filmy walczą o naszą uwagę, bardzo mało produkcji wchodzi ze sobą w bezpośredni konflikt czy rywalizację. Filmy nie istnieją po to, żeby rywalizować z innymi filmami, istnieją same dla siebie, mają wzbudzić w nas jakieś emocje. To, że nie wzbudzą, nie znaczy, że są lepsze od innych filmów, a to, że ich nie wzbudzą, nie znaczy, że są gorsze. Genialnie techniczne filmy mogą zostawić nas zupełnie obojętnymi, a marne komedie romantyczne czy melodramaty mogą wywołać w nas całą gamę emocji. Stąd też ocenianie kultury przez pryzmat rywalizacji jest kompletnie bez sensu i do jakiegoś stopnia zdajemy sobie z tego sprawę. Z drugiej strony, opuszczenie tego elementu wydaje nam się jakąś stratą. Chcemy wiedzieć, jaki film był najlepszy w danym roku, w danym tygodniu, jaki aktor wyróżnił się bardziej od innych i czujemy swoistą satysfakcję, kiedy te nagrody są rozdawane. I to też sporo o nas mówi, to znaczy o tym, że jednak potrzebujemy czy pragniemy jakiegoś przewodnictwa w kulturze, chcielibyśmy, żeby ktoś nam powiedział, w którą stronę mamy patrzeć. Być może wynika to też z tego, że bardzo wiele osób nie wierzy we własne kompetencje kulturowe i zamiast uznać, że dana rola czy dany film mógł się spodobać, tak po prostu, dlatego że się podoba, to czeka, aż ktoś ten wyrok potwierdzi, a z kolei, kiedy próbujemy się rozeznać w całym olbrzymim świecie produkcji filmowych, no to te wszystkie nagrody i podpowiedzi dają nam jakąś wskazówkę, w którą stronę iść. Oczywiście na samym końcu należałoby uczciwie powiedzieć, że kto najwięcej na tym zyskuje, to sami nagrodzeni, producenci, aktorzy, reżyserzy, ogólnie ludzie pracujący nad filmem. I trzeba przyznać, że ja bym podzieliła jednak te wyróżnienia na kilka kategorii, bo o ile nie mam poczucia, żeby producentom filmowym należały się jakiekolwiek nagrody więcej, ponieważ oni dostają swoją nagrodę w bardzo ładnych czekach przychodzących z box-office'u. Myślę, że na przykład producenci Top Gun Maverick dostali już wszystkie nagrody, których potrzebują. O tyle mam też poczucie, że nagrody są też ważnym momentem, kiedy możemy wyróżnić ludzi, którzy oczywiście są bardzo ważni dla kinematografii, ale być może to jest jedna z niewielu szans, kiedy mają szansę stanąć przed szerszą widownią i na scenie. Mówię tu chociażby o wyróżnieniach dla kaskaderów, które są przyznawane na SAG Awards. Mówię to często o wyróżnieniach dla scenarzystów, którzy bywają trochę zapomnianymi elementami, a zwłaszcza bardzo kluczowymi, procesu filmowego, czy chociażby dla dokumentalistów, którzy, jak ktoś się kiedyś śmiał, wszyscy przyjeżdżają na Oscary limuzynami, ale dokumentalista przyjeżdża swoją starą Skodą i wraca do domu swoją starą Skodą. Nie mówiąc już o twórcach filmów krótkometrażowych, którzy być może nawet tej Skody nie mają, tylko musieli ją od kogoś pożyczyć. To też jest moim zdaniem ważne i dlatego jestem zawsze wielką przeciwniczką, kiedy te nagrody uważa się za mniej ważne, bo tak naprawdę to są najważniejsze nagrody, bo pozwalają nam dostrzec, zobaczyć i poznać ludzi, którzy też są częścią kultury filmowej, też pracują nad tym, żeby ona się rozwijała, a często ich nie widzimy, a bez ich pracy bardzo często nie ma tych produkcji, które zdobywają największe uznanie, największe wyniki box office i największe laury. Nie chcę was przekonywać, że musicie śledzić sezon nagród, ale raczej chciałabym obronić sezon nagród jako w ogóle przestrzeń pewnego zjawiska kulturowego. Jasne, to jest w gruncie rzeczy, jeśli się na tym zastanowimy, bez sensu, o czym mówiłam wcześniej. Ale z drugiej strony nie odbywam tylu ciekawych rozmów o kulturze poza sezonem nagród i nie rozmawiam tak często o mechanizmach działania kultury filmowej, zwłaszcza amerykańskiej kultury filmowej, bo tu o niej mówimy, w innych miesiącach. Mam też wrażenie, że właśnie poprzez pryzmat nagród i poprzez pryzmat dyskusji, które się wokół nich toczą, rozmawiamy o bardzo wielu kluczowych rzeczach związanych z samym biznesem filmowym i sami uczymy się o nim troszeczkę więcej. Nie namawiam was, żebyście spędzili cały kolejny sezon nagród oglądając każdą galę. Ja sama już tego nie robię od kilku lat, ale mam nadzieję, że uda nam się znaleźć taką przestrzeń, w której zamiast patrzeć na to tylko i wyłącznie z wyższością, zobaczymy, że to jest jednak szansa, a same nagrody, nawet jeśli nie mówią nam realnie, jaki film w danym roku był najlepszy, to przede wszystkim podpowiadają nam, w jaki sposób kinematografia chciałaby się nam przedstawiać, jak chce, żebyśmy myśleli o definicji dobrego filmu i które produkcje stawia z danego roku na pierwszym planie i chciałaby wobec nich budować jakieś głębsze dyskusje, być może o stanie całej kinematografii, a być może o tym, jak kino wyglądało w danym konkretnym roku. Ja sama, jak sami wiecie, śledzę z uważnie Oscary i obiecuję wam, że w tym roku, jak co roku, będę je transmitować w internecie, oczywiście mój komentarz, bo nic o Oscary nie mam do tego jeszcze praw. Natomiast jeśli będziecie chcieli, to napiszę też tekst na blogu, zawsze piszę następnego dnia, a może nawet dwa dni później, to zależy jak długo śpię. No i być może skomentuję też, jeśli coś się wydarzy, sprawę na antenie podcastu, no ale mam nadzieję, że ten rok będzie spokojniejszy niż zeszły. Chociaż tutaj też na marginesie zeszłoroczna bijatyka, bo inaczej tego nie sposób nazwać, na Oscarach sprawiła, że mieliśmy olbrzymią dyskusję w internecie o tym, co może zrobić publicznie, kiedy ktoś obraża jego żonę. I mieliśmy dyskusję całkiem szeroką o tym, czy uderzenie w twarz mężczyzny, który śmieje się z twojej żony publicznie jest przejawem agresji, przejawem rycerskiego zachowania, zachowaniem, które jest zupełnie niegodne aktora na gali, a może czymś, co stanowi zagrożenie dla zdrowia wszystkich komików. Dawno tak poważnie rozmawialiśmy, więc oczywiście ci, którzy chcieli rozmawiać, a nie ci, którzy chcieli się kłócić. Więc jak widzicie, nigdy nie wiemy, co przyniesie nam sezon nagród. A wam bardzo dziękuję, że byliście tu ze mną i wysłuchaliście tego odcinka. Jak zwykle, jeśli wam się podobał, to zapraszam was do dzielenia się nim z innymi słuchaczami, dlatego że dzięki temu jest nas więcej i poszerza się radosna grupa słuchaczy. Jeszcze słowo. Jak zwykle zapraszam was do moich innych podcastów, zwłaszcza chciałabym wam zareklamować Czytu, bo w ostatnim odcinku gościem była moja mama, więc jeśli lubicie Matkę Zwierza, to biegnijcie słuchać. Polecam wam także odcinki ZVZ, bo są super. I to wszystko w tym tygodniu. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa, pa!